Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
The Neurogenesis Diet and Lifestyle, Upgrade Your Brain, Upgrade Your Life to poradnik z pogranicza zdrowia psychicznego, neuronauki popularnej i medycyny stylu życia.
Brent Courtright, psycholog kliniczny i profesor psychologii, omawia zjawisko neurogenezy, czyli powstawania nowych neuronów w określonych obszarach dorosłego mózgu.
Punktem wyjścia książki jest odejście od dawnego przekonania, że mózg po osiągnięciu dojrzałości pozostaje zasadniczo niezmienny.
Autor skupia się zwłaszcza na tym, jak codzienne warunki mogą wspierać plastyczność mózgu i zdrowie poznawcze.
Proponuje czteroelementowy program obejmujący żywienie, aktywność i sprawność, ćwiczenia dla mózgu oraz ograniczanie przewlekłego stresu. Nie jest to wyłącznie książka o pamięci ani klasyczna dieta odchudzająca. Jej celem jest połączenie badań nad mózgiem z praktycznym spojrzeniem na nastrój, uczenie się, odporność psychiczną i starzenie się.
Courtright przedstawia neurogenezę jako użyteczny model porządkowania wielu nawyków zdrowotnych, jednocześnie kierując tekst do czytelnika bez specjalistycznego przygotowania. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, neurogeneza jako korekta mitu o niezmiennym dorosłym mózgu, najważniejszą ideą książki jest neurogeneza, rozumiana jako tworzenie nowych neuronów w mózgu dorosłego człowieka. Courtright wykorzystuje ją, aby zakwestionować prostą, lecz długo utrzymywaną wizję starzenia, według której po wczesnej dorosłości mózg może już tylko tracić sprawność. Współczesna nauka rzeczywiście potwierdza, że mózg zachowuje zdolność do zmian przez całe życie, choć zakres, lokalizacja i znaczenie powstawania nowych neuronów u ludzi są przedmiotem dalszych badań. Autor przenosi uwagę z samego wieku na warunki biologiczne i środowiskowe, w których mózg funkcjonuje.
To istotne przesunięcie, ponieważ pamięć, koncentracja i regulacja emocji nie zależą wyłącznie od daty urodzenia lub genów.
Wielki wpływ mają również sen, ruch, dieta, stres, choroby oraz stymulacja umysłowa. Książka łączy neurogenezę z neuroplastycznością, czyli zdolnością sieci nerwowych do reorganizacji pod wpływem doświadczenia. Są to pojęcia powiązane, ale nie tożsame, a ich rozróżnienie pomaga uniknąć obietnicy, że każdy problem poznawczy można rozwiązać jednym nawykiem.
W ujęciu Courtrighta neurogeneza staje się wskaźnikiem kondycji mózgu, nie zaś prostym testem ani gwarancją ponadprzeciętnych zdolności.
Czytelnik otrzymuje więc ramę do myślenia o mózgu jako o organie, który wymaga systematycznej troski, podobnie jak układ krążenia lub mięśnie. Po drugie, czteropunktowy program łączy żywienie, ruch, trening umysłowy i redukcję stresu. Praktyczna konstrukcja książki opiera się na czterech współzależnych obszarach: diecie, ogólnym zdrowiu i sprawności fizycznej, ćwiczeniu mózgu oraz zarządzaniu stresem. Jej mocną stroną jest właśnie odrzucenie pomysłu, że zdrowie poznawcze zależy od pojedynczego suplementu, modnego produktu albo jednej techniki pamięciowej.
Courtright traktuje styl życia jako system. Zmiana odżywiania ma ograniczoną wartość, jeśli towarzyszy jej bezruch, chroniczne napięcie i brak snu. Podobnie jak sama aktywność fizyczna nie usuwa wszystkich skutków źle kontrolowanych obciążeń zdrowotnych. Taka perspektywa jest zgodna z szeroko rozumianą profilaktyką, w której czynniki naczyniowe, metaboliczne, psychiczne i behawioralne wzajemnie na siebie oddziałują. Autor przekłada tę zasadę na pytanie praktyczne, jakie powtarzalne warunki sprzyjają mózgowi, a jakie mu szkodzą. Program ma być narzędziem organizowania codziennych decyzji, a nie krótką kuracją. Czytelnik powinien jednak oddzielić użyteczny kierunek od zbyt dosłownego języka marketingowego o wielokrotnym zwiększaniu neurogenezy. Bezpośrednie mierzenie tego procesu u żyjących ludzi nie należy do rutynowych praktyk. Wiarygodniejszą korzyścią jest budowanie zachowań, które mają uzasadnienie dla kondycji fizycznej, samopoczucia i funkcji poznawczych. Książka zachęca zatem do łączenia małych interwencji zamiast poszukiwania spektakularnego skrótu. Po trzecie, dieta jest przedstawiona jako element biologicznego środowiska mózgu.
W tytule dieta zajmuje miejsce centralne, ale Courtright nie ogranicza jej znaczenia do kontroli masy ciała.
rozpatruje sposób jedzenia jako część biologicznego środowiska mózgu powiązaną z energią, stanem zapalnym, metabolizmem i ogólnym zdrowiem organizmu. Taka perspektywa ma sens, ponieważ mózg nie działa w izolacji od układu krążenia, gospodarki glukozowej czy odporności. Książka wpisuje wybory żywieniowe w szerszy cel wspierania procesów korzystnych dla funkcji poznawczych i nastroju. Jej wartość leży przede wszystkim w przesunięciu rozmowy z doraźnej diety na trwały wzorzec odżywiania. Zamiast pytać, który produkt ma natychmiast poprawić pamięć, czytelnik ma rozważyć, czy jego codzienny jadłospis wspiera zdrowie całego organizmu. To ważne rozróżnienie, bo pojedyncze produkty rzadko decydują o kondycji mózgu, natomiast długotrwałe nawyki mogą kumulować skutki. Warto zachować ostrożność wobec wszelkich zaleceń żywieniowych traktowanych jak terapia konkretnej choroby neurologicznej lub depresji. Indywidualne potrzeby zależą między innymi od leków, alergii, chorób metabolicznych i historii odżywiania. Książka może być zatem punktem wyjścia do poprawy jakości posiłków, lecz nie zastępuje porady lekarza albo dietetyka. Courtright pokazuje dietę jako jeden z filarów, a nie samowystarczalne rozwiązanie problemów psychicznych czy poznawczych. Po czwarte, wzbogacone środowisko i aktywne uczenie się mają chronić sprawność poznawczą. Courtright podkreśla, że mózg potrzebuje nie tylko właściwego paliwa i ruchu, lecz także angażującego środowiska. W literaturze naukowej pojęcie wzbogaconego środowiska odnosi się do warunków zapewniających aktywność, nowe bodźce, uczenie się i interakcje. Autor wykorzystuje tę ideę, aby pokazać, dlaczego bierne oczekiwanie na zachowanie sprawności z wiekiem jest słabszą strategią niż regularne podejmowanie wyzwań. Nie chodzi przy tym o nieustanne przeciążanie się ani o kolekcjonowanie aplikacji do treningu mózgu. Znaczenie ma uczenie się wymagające uwagi, dostosowania do nowości i powtarzania, na przykład rozwijanie realnej umiejętności, aktywność twórcza lub podtrzymywanie zaangażowania społecznego. Książka odróżnia w ten sposób szerszą higienę poznawczą od obietnic, że pojedynczy zestaw łamigłówek automatycznie podniesie inteligencję. Transfer efektów wąsko trenowanych zadań na codzienne funkcjonowanie bywa ograniczony, dlatego bardziej przekonująca jest różnorodność aktywności niż jeden mechaniczny trening. W połączeniu z ruchem i odpoczynkiem stymulacja umysłowa ma wspierać utrzymywanie aktywnego stylu życia. Ten wątek jest szczególnie użyteczny dla osób, które traktowały zdrowie mózgu wyłącznie jako sprawę suplementacji lub diety. Courtright przypomina, że doświadczenie, relacje i uczenie się są również częścią warunków, w których mózg się adaptuje. Na koniec stres. Depresja i odporność psychiczna wymagają podejścia wspierającego, nie uproszczonej terapii. Książka wiąże niski poziom neurogenezy z przewlekłym stresem, obniżonym nastrojem, lękiem i trudnościami poznawczymi, a wyższy z odpornością emocjonalną. Jest to ważny obszar, ponieważ chroniczny stres rzeczywiście może niekorzystnie wpływać na sen, zachowanie, zdrowie fizyczne i działanie struktur związanych z pamięcią oraz regulacją emocji. Courtright przedstawia redukcję stresu jako warunek, bez którego pozostałe elementy programu nie osiągają pełnego znaczenia. Praktyczny sens tego podejścia polega na uwzględnieniu odpoczynku, regeneracji, aktywności fizycznej, relacji oraz metod pomagających regulować napięcie. Warto jednak nie wyciągać z tej tezy zbyt dalekiego wniosku, że depresja jest po prostu skutkiem niskiej neurogenezy albo że można ją leczyć wyłącznie stylem życia. Depresja i zaburzenia lękowe są złożone, a ich leczenie może obejmować psychoterapię, farmakoterapię, wsparcie społeczne i diagnostykę medyczną. Badania nad działaniem leków przeciwdepresyjnych oraz neurogenezą są ważne, lecz nie uzasadniają porzucania zaleconej terapii. Najbardziej odpowiedzialne odczytanie książki traktuje jej wskazówki jako działania wspierające profilaktykę i leczenie prowadzone przez specjalistów. Jej atutem jest połączenie zdrowia psychicznego z codziennymi warunkami życia, a nie redukowanie cierpienia psychicznego do jednej biologicznej przyczyny. Podsumowując, The Neurogenesis Diet and Lifestyle będzie najbardziej wartościowa dla osób, które chcą uporządkować wiedzę o zdrowiu mózgu i przełożyć ją na codzienne nawyki. Może zainteresować czytelników dbających o pamięć, koncentrację, sprawność w późniejszym wieku oraz większą odporność na obciążenie stresem. Przyda się także osobom, które szukają przystępnego pomostu między popularno-naukową wiedzą o mózgu a dietą, ruchem i aktywnością umysłową.
Nie jest natomiast właściwym substytutem diagnostyki przy zauważalnych problemach z pamięcią, depresji, lęku lub innych objawach neurologicznych i psychicznych.
Na tle wielu poradników o optymalizacji mózgu książka wyróżnia się tym, że organizuje zalecenia wokół jednego pojęcia biologicznego – neurogenezy.
Dzięki temu dieta nie jest tu oderwaną listą produktów, a ćwiczenia, sen, stymulacja intelektualna i stres nie występują jako niezależne moduły samodoskonalenia.
Tworzą wspólny model środowiska, w którym działa mózg.
Atutem jest również holistyczne, lecz praktyczne ujęcie Cartwright. Nie koncentruje się wyłącznie na osiągach poznawczych, lecz łączy je z nastrojem i ogólnym zdrowiem.
Najlepiej czytać tę pozycję krytycznie, jako inspirację do trwałych, rozsądnych zmian, a nie jako źródło pewnych obietnic szybkiej regeneracji mózgu. Taki sposób lektury pozwala wykorzystać jej główną wartość, czyli zachętę do traktowania zdrowia mózgu jako procesu kształtowanego przez całe życie. Jeśli chcesz nas wesprzeć, brand Cartwright PFD, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.